Jolanta Kosowska w swoich powieściach bardzo często podejmuje wątek medyczny.
Wynika to pewnie z tego, że sama jestem lekarzem i w pewnym sensie to jest mój pierwszy zawód, ten chyba najważniejszy, ten najbliższy sercu. Często na spotkaniach literackich padają pytania, kim czuję się bardziej, czuję się bardziej lekarzem, czuję się bardziej pisarzem. A nawet zdarzyło mi się, że zaczęłam to postrzegać zupełnie śmiesznie, że ci, którzy mnie znają z świata medycznego, są moimi pacjentami, są zdziwieni, że jestem pisarzem. A na spotkaniach literackich w Polsce, kiedy słyszą, że jestem lekarzem, to się pytają, czy praktykującym, prawda? Nie mogę jakoś tak uwierzyć, że można te dwa zawody wykonywać jakby równolegle. Ja lubię tematy medyczne, lubię środowisko medyczne, kocham pacjentów. I wydaje mi się cały czas, że za dużo jest niedopowiedzeń w literackim świecie dotyczącym tego środowiska. Wiele rzeczy nie powiedziano, wiele rzeczy jest tabu. Ja próbuję, że tak powiem, w tych swoich książkach jakby przemycić jak najwięcej wiedzy o tym środowisku. Myślę, że to działa w dwie strony. Ułatwia to lekarzowi pracę z pacjentem, a pacjentowi na pewno komunikację z lekarzem.
Twoich bohaterów lekarzy się lubi, ale nie zawsze, bo pokazujesz też i wady medyków.
Pewnie, że w tym środowisku pojawiają się pewne, powiedzmy sobie, wady, ale jak w każdym innym, my jesteśmy ludźmi, my przenosimy na swój świat zawodowy swoje emocje, swoje kłopoty domowe, swoje niespełnione oczekiwania, swoje marzenia. Bywamy sfrustrowani, chociaż nie powinniśmy, bywamy zdenerwowani czymś zupełnie innym. Nasz pacjent odbiera to bardzo osobiście w danym momencie, prawda? Ja mi się zdarzyło samej kiedyś, że moja pacjentka spytała mnie się, wychodząc z gabinetu, pani doktor, ale pani ma jakiś kłopot. Ja się pytam, dlaczego? Bo pani się dzisiaj do mnie nie uśmiechała. Czyli my wiążemy tego lekarza z ciepłem, z uśmiechem, nie tylko z jego wiedzą i z jego kompetencją, ale przede wszystkim również z jego sposobem bycia, z jego zachowaniem wobec pacjenta. I myślę, że podkreślanie tego, że lekarz jest też człowiekiem, też ma swoje życie prywatne, też musi iść do domu i ma tam różne obciążenia, jest chyba istotne też dla pacjentów.
Ale czytając twoje książki, wyczuwa się, że jesteś bardzo uwrażliwiona na etykę tego zawodu.
Wiele lat temu, pracując jeszcze w Ośrodku Kształcenia Lekarzy Rodzinnych, uczyłam między innymi etyki zawodowej. I muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że ta etyka zawodowa jest równie ważna jak wiedza medyczna, jak śledzenie postępów w medycynie. A może czasami bywa nawet ważniejsza, że etyczna relacja lekarz-pacjent jest po prostu bezcenna. Wydaje mi się, że powinno się o tym mówić. Ja pamiętam jeszcze, jak były egzaminy z medycyny rodzinnej, mogę powiedzieć tylko o tym, co było przed wielu laty. W tej chwili nie mam pojęcia, jak to wygląda. Był na egzaminie praktycznym tak zwany przypadek. Ten przypadek był oparty na komunikacji lekarz-pacjent. I powiem szczerze, że najwięcej jakichś takich niedociągnięć i błędów pojawiały się wcale nie wtedy, kiedy padały te pytania teoretyczne, kiedy ktoś miał przeprowadzić jakąś ścieżkę diagnostyczną, czy miał przedstawić leczenie. Najwięcej jakichś takich zahamowań, błędów, jakichś takich drobiazgów pojawiały się na tym ostatnim zadaniu opartym na komunikacji lekarz-pacjent. Więc myślę, że trzeba o tym mówić, trzeba tego uczyć. Skorzystają na tym zarówno lekarze, jak i pacjenci.
To, że znasz doskonale środowisko lekarskie, kiedy jesteś sama lekarzem, to nie jest dziwne. Ale widać, jak bardzo potrafisz się wczuć w sytuację człowieka chorego, cierpiącego. Tutaj odwołam się do przedostatniej twojej książki, Wróć do Triory, gdzie bohaterami są dwaj młodzi mężczyźni, pianista i nauczyciel, chorzy na raka, którzy nie chcą podjąć leczenia. Wydaje mi się, że rozumiejąc ich wątpliwości co do sensu podjęcia terapii, robisz jednak wszystko, żeby decyzję zmienili. Często spotykasz się z takimi sytuacjami?
Bardzo często. W swojej praktyce mam wielu pacjentów onkologicznych i przychodzi mi z nimi przejść przez wszystko. Czyli od pierwszego momentu, kiedy muszę ich poinformować o diagnozie, kiedy przyszły jakieś badania wskazujące na takie czy inne rozpoznanie. Muszę ich przekonać do przeprowadzenia odpowiedniej ścieżki diagnostycznej. Muszę w końcu postawić tą pełną diagnozę. Muszę zaproponować leczenie i przechodzę z nimi przez wszystkie etapy jakby godzenia się z chorobą, poczynając od pierwszego momentu, kiedy pojawia się zaprzeczenie, kiedy mówią nie, to bzdura. To jest zła diagnoza, ktoś źle to zbadał, ktoś źle popatrzył, trzeba jeszcze coś zrobić, to na pewno nie moje wyniki, to wyniki kogoś innego, prawda? Później przychodzi taki etap, kiedy pacjent jakby pozornie godzi się z tą diagnozą, ale zaczyna szukać winnego. Byłem u lekarza 3 miesiące temu, on tego nie wysłuchał. Byłem na przykład na zdjęciu rentgenowskim pół roku temu. Jak to nie było, a teraz jest? Pacjent szuka winnego, ale szuka winnego nie tylko wśród służby zdrowia, on szuka winnego wśród swoich najbliższych, że na pewno to na przykład wynik stresu w domu. Ma pretensje do Pana Boga, buntuje się przeciwko Panu Bogu. Czyli ja właściwie te wszystkie etapy mam na co dzień. Ja przechodzę przez te wszystkie etapy z moimi pacjentami każdego dnia. Od tego momentu, kiedy oni dowiadują się diagnozy, do momentu, kiedy nie wszyscy, ale osiągną zrozumienie tego problemu i zaakceptują tą chorobę, taką czy inną, mija wiele miesięcy. To jest ciągła huśtawka, dwa kroki do przodu, trzy kroki do tyłu. I staram się w każdym razie, żeby w tym wszystkim znaleźć taki złoty środek, że mimo tych wszystkich momentów między buntem a negacją diagnozy, mimo niechęcią czy stawianiem komuś zarzutów, żeby mimo wszystko prowadzić leczenie, które daje szansę wyleczenia, przynajmniej szansę. Tych dwóch młodych pacjentów z tej książki to są moi pacjenci. Oczywiście, że ja jej włożyłam w inną historię, ja jej włożyłam w cudowne miejsce, jakim jest Triora w Alpach Liguryjskich, ale tych dwóch młodych mężczyzn ma swój pierwowzór, ma swoje, można by było powiedzieć, ma swoją inspirację, która bierze się z normalnego życia, z normalnego kontaktu lekarz-pacjent, z normalnych medycznych przypadków.
Bohaterowie twoi zwyciężyli tę straszną chorobę, a w rzeczywistości?
W rzeczywistości też zwyciężyli. Akurat ci dwaj naprawdę w rzeczywistości zwyciężyli. Jeden z nich jest, przeszłam z nim przez wszystko, ponieważ poznaliśmy się w momencie, kiedy miał stwierdzoną, 23-latek miał stwierdzoną znowę procesu nowotworowego, z którym mu się wydawało, że wygrał wojnę w 17 roku życia. Był to pacjent z nowotworem jądra. Jedno jądro, nowotwór, leczenie, chemioterapia, najpierw operacja, później uczucie zwycięstwa, tylko pojawiające się kontrole, które były oczywiście systematyczne. I nagle przyszedł do mnie, poznaliśmy się w momencie, kiedy przyszedł i powiedział, mi to właściwie jest wszystko jedno, ja tutaj przyszłem z narzeczoną, bo ona jest w szoku, bo stwierdzono mi właśnie wznowę procesu nowotworowego. I ten bohater, który się pojawia, wróci do Triory, ten nauczyciel, jest rzeczywistą postacią. On wygrał tę drugą wojnę z tą chorobą. Najpierw na nią poszedł w ogóle, na tą wojnę, prawda? Najpierw się nie zgadzał, najpierw przypominał sobie koszmar chemioterapii poprzedniej, później zgodził się na chemioterapię i na operację. Przeszedł przez to wszystko, pracował jako nauczyciel. W tej chwili podjął się pracy według mnie szalonej, ponieważ opiekuje się sam w takiej opiece 24-godzinnej młodym 17-latkiem z chorobą nowotworową. Kiedy przyszedł do mnie z tym pomysłem, że on rzuci pracę w szkole, bo to daje satysfakcję, ale nie aż taką, i zaopiekuje się właśnie takim chłopcem, bo ma taką propozycję, to ja w pierwszej chwili powiedziałam, to jest chyba głupi pomysł. A on powiedział, nie, dlaczego? Ja znam jego wątpliwości, znam jego strach, znam jego lęk, znam co będzie przechodził i wiem, że można to przejść. I ja z nim przejdę przez to. No, inspiracja do postaci w książce.
A jak reagują twoi pacjenci, gdy odnajdują się w twoich powieściach?
Bardzo pozytywnie, muszę powiedzieć szczerze, bo ja akurat z tym pacjentem, o którym teraz przed chwilą opowiadałam, tak wpadłam na pomysł, że będzie jeden z bohaterów mojej książki, to się go zapytałam o to. Powiedziałam, że oczywiście zmienimy wszystko. Będą inne nazwiska, imiona, realia. Wszystko będzie inne. I on się śmiał. Powiedział, że nie, dlaczego nie? To jest bardzo dobry pomysł.
Jolu, jesteś pomysłodawczynią poradni dla cudzoziemców. Czy oni są również inspiracją do twoich książek?
To znaczy, bardzo się cieszę, że udało się stworzyć nam tą poradnię dla cudzoziemców, dlatego że ja jestem z Polski i wiem, co przeżywałam na początku, czując się trochę obco, w obcym kraju, w obcym środowisku. Mój kolega jest Niemcem, ale studiował w Anglii, pracował w Anglii po studiach i też czuł się trochę obco. Jak żeśmy się zaczęli o tym rozmawiać, zaczęliśmy myśleć, że to wspaniały pomysł, stworzymy coś takiego, żeby przynajmniej w kwestii medycyny pomóc tym ludziom. Mówimy paroma językami obcymi, w związku z tym udało nam się dość dużą grupę ludzi objąć taką opieką, ale przychodzą nawet ci, którzy nie mówią tym językami, którymi mówimy, bo na przykład nie mówimy po hiszpańsku. Przychodzą z tłumaczami, ale chcą, ponieważ wydaje mi się, że sama idea, że ktoś stworzył taką poradnię, jest już jak gdyby otwarciem się na tych obcych, na tych innych w danym środowisku, prawda? Czy oni są inspiracją? Jeden z nich jest inspiracją. Pojawił się w książce De Żywi.
Czy twoimi pacjentami w tej poradni są również uchodźcy?
Są uchodźcy. W tej chwili funkcjonuje troszeczkę lepiej niż na początku, dlatego że z Syrii przyjechali również lekarze, przyjechały pielęgniarki. Udało się stworzyć oddział szpitalny, gdzie pracują syryjscy lekarze i syryjskie pielęgniarki. I jest otworzona duża przychodnia wielospecjalistyczna, gdzie również pracują syryjscy, a właściwie arabskojęzyczni lekarze i arabskojęzyczne pielęgniarki. W pewnym sensie jest już ta sytuacja jakby zorganizowana, stała się jaśniejsza. Ale przed około 2 laty myśmy przyjmowali tych pacjentów masowo. Ciężko się przyjmuje tych pacjentów, bo ja powiem szczerze, że różnimy się bardzo względem kultury. To nie chodzi o religię. Religia należy, jest częścią jak gdyby ich światopoglądu, ich spojrzenia na historię, na teraźniejszość, ich kultury. I bardzo ciężko mi się ich leczyło. To nie to, że nie mieli zaufania, bo wielu z nich zostało u nas, mimo że mają już teraz stworzone punkty, gdzie mogą otrzymać pomoc w języku arabskim. Ale muszę powiedzieć, że wydawało mi się często, że się mijamy, że oni mnie nie rozumieją, ja ich nie rozumiem. Przyznam się szczerze, że w akcie rozpaczy, może by było powiedzieć, kupiłam Koran. Udało mi się to kupić na targach międzynarodowych książki w Warszawie w ubiegłym roku w maju. Na zasadzie, idę i kupię, może mi to pomoże, choć trochę zrozumieć mentalność tych ludzi, zrozumieć, dlaczego nie jest w takiej sytuacji powiedziane, kiedy mi się wydaje, że to nie może paść na przykład, prawda? Nie za dużo mi to pomogło, powiem szczerze. Być może do przeczytania Koranu trzeba by było być przygotowanym, to znaczy trzeba by było jednak posiąść zupełnie inną wiedzę, nim się zacznie to wszystko czytać. W każdym razie bardzo trudno przyjmowało nam się uchodźców.
Dlatego, że jesteś kobietą?
Tak nie mogę powiedzieć, dlatego, że spotkało mnie też wiele takich gestów wręcz zapierających dech w klatce piersiowej, bo zdarzają się pacjenci, którzy przekładają rękę na sercu w akcie podziękowania i nie przeszkadza im wcale, że jestem kobietą, prawda? Przychodzą z tłumaczami i czasami widzę, że tłumacz jest zdezorientowany, że pacjent może w taki czy inny sposób reagować na lekarza kobietę w znaczeniu dobrej relacji lekarz-pacjent. Więc wydaje mi się, że to nie ten problem. Mój problem polegał na czymś innym. Moim problemem były kobiety, dlatego że ja nie mogę zrozumieć i tego chyba nigdy nie zrozumiem, jeżeli rozmawiam z młodą kobietą, która pozwala się zbadać, która rozebrała się w gabinecie lekarskim, której wytłumaczyłam dlaczego i powiedziałam, musimy zrobić USG jamy brzusznej, a ona mi odpowiada, ale to musi być kobieta. Więc ja mówię, dobrze, ja spróbuję. Obdzwoniłam wielu kolegów, akurat tak się okazało, że tego dnia zrobienie tego USG było możliwe przez kobietę tylko na terenie szpitala. Więc wysłałam tą pacjentkę do szpitala, a zostały mi te wewnętrzne wątpliwości, prawda? Ja pamiętam, jak ta dziewczyna się spytałam, niech mi pani powie, a jeżeli pani jest to stan zagrożenia życia na przykład, czy pani nie da się zbadać mężczyźnie? Ona mi odpowiedziała, jak stracę przytomność, to jest mi wszystko jedno. Jest to coś, czego trudno zrozumieć, prawda? Wśród tych ludzi, bo często się wydaje być może, że Syryjczycy to jest emigracja czysto ekonomiczna, obok tych wszystkich rzeczy politycznych, ja bym tak nie powiedziała. Wśród tych ludzi są również ludzie bardzo majętni, są ludzie bardzo dobrze wykształceni, są tam inżynierowie, są tam lekarze, są tam nauczyciele, są tam tłumacze. I na przykład dla mnie zaskakujące jest, kiedy ja rozmawiam z lekarzem o zasadności spożywania regularnych posiłków i picia płynów, niezależnie jak gdyby od cyklu religijnego, a on mi odpowiada, że nie. To jakbyśmy mieli i studiowali dwie różne medycyny, dwie różne fizjologie, dwie różne anatomie ludzkie. Ci, którzy przychodzą, przychodzą nadal, ale powiem szczerze, że z olbrzymią ulgą przyjęłam, jak się okazało, że powstał oddział szpitalny i że powstała przychodnia, która będzie ich przyjmować.
Czy lekarze w Niemczech pracują tak dużo jak w Polsce? Na 3 na przykład etatach?
To znaczy lekarzowi teoretycznie w Niemczech nie wolno pracować na 3 etatach? Nie wolno nawet na 2, bo niemieckie Zrzeszenie Kas Chorych jak gdyby dodaje zgodę na pracę w jednym miejscu. Czy pracują tak samo dużo? To jest zupełnie już inna jakby część tego pytania. Wydaje mi się, że pracują bardzo dużo. Dlatego, że ja mogę powiedzieć tylko o swojej dziedzinie. Jestem lekarzem domowym, czy jakby odpowiednikiem lekarza rodzinnego w Polsce. Ja zapewniam swoim pacjentom opiekę od 7 rano do 19 wieczorem, a w danej okręgu składającym się tam z 20 praktyk zapewniamy tą opiekę również całodobową, czyli zapewniamy również opiekę w godzinach nocnych, w soboty, święta i niedzielę i wszystkie dni. Wydaje mi się, że to jest bardzo dużo godzin pracy. Tych godzin pracy jest znacznie więcej niż 40 tygodniowo.
To kiedy piszesz książki?
A książki piszę najczęściej w nocy. Nie, tak naprawdę, ja się wyciszam pisząc książki. Ja po prostu w takim dniu, kiedy wracam do domu, mam gonitwę myśli, naprawdę. Ja nie potrafię tak zamknąć drzwi od praktyki i powiedzieć, dobrze, teraz skończyłam, prawda, idę do domu. I tam gdzieś jeszcze po głowie chodzą ci moi pacjenci. Czasami to galopują nad sabunami. I w momencie, kiedy przychodzę do domu, mam taki pewien moment, kiedy się do nikogo nie odzywam, co zawsze jest dla mojej rodziny na pewno takim niemiłym momentem, ale wiedzą o tym, że to tak po prostu jest. Ja muszę sobie trochę pomilczeć. Pomilczę sobie. Później wszystko jest normalnie. I w momencie, kiedy wszyscy idą spać, ja jak gdyby wyciszam się tym moim pisaniem. Ja nagle wchodzę w inny świat, inne problemy. Moim światem zaczyna rządzić wyobraźnia. Jest to zupełnie coś innego niż przez pozostałą część dnia. I dla mnie pisanie to jest odskocznia.
A nie korciło ci nigdy, żeby rzucić medycynę dla pisarstwa?
Może tak, nie do końca, żeby rzucić medycynę dla pisarstwa, ale był moment, kiedy mnie medycyna powaliła na kolana. I to był ten moment, kiedy zaczęłam pisać Nie ma nieba, kiedy po prostu zbieg różnych przypadków medycznych spowodował, że poczułam się nagle bardzo przytłoczona. Taka, jak gdybym przestała mieć własne życie, moje życie prywatne przestało istnieć. Każdą chwilę mojego bycia wypełniała myśl o pacjentach. Jestem maksymalnie empatyczna, kompletnie pozbawiona asertywności i spowodowało to w pewnym momencie nagromadzenie takich ciężkich przypadków. Ja nawet się łapałam na tym, że będąc w kinie, ja nie patrzę wcale na ekran, tylko się zastanawiam i myślami jestem zupełnie gdzie indziej. Jeden na urlop, wyciszam się po 10 dniach urlopu, bo wcześniej nie jestem w stanie. I pamiętam, wtedy zaczynałam pisać Nie ma nieba. I pisałam książkę o dwóch młodych lekarzach, którzy ostatecznie, te, który właśnie też zawód pokonał, i którzy ostatecznie rzucają ten zawód. Oni rzucili, ja zostałam, ale bardzo mi to pomogło. To znaczy, ja sobie wtedy właśnie uświadomiłam, że nie potrafiłabym rzucić tego zawodu.
I już na koniec, lubisz przyjeżdżać do Opola?
Bardzo lubię przyjeżdżać do Opola. Ja w ogóle pochodzę z Opolszczyzny, ja się urodziłam na Opolszczyźnie. Później właściwie moje życie związane było z Wrocławiem. Ale po studiach wróciłam do Opola i pracowałam tu ponad 10 lat. I z różnych powodów to Opole jest mi bardzo bliskie. Może też dlatego, że kojarzy mi się właśnie z młodością, z okresem zaraz po studiach, ze zdobywaniem pierwszych doświadczeń zawodowych, z takimi przyjaźniami, jakie są tylko w okresie młodzieńczym, takimi, którzy zostają na całe życie. Bardzo lubię przyjeżdżać do Opole.
Jolu, sala się zapełnia, więc będziemy kończyć. Serdecznie dziękuję, że znalazłaś chwilę, żeby znowu ze mną porozmawiać.
Dziękuję bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że będziemy w przyszłości miały więcej takich momentów.